Czy zaimpregnowałeś już swoją kostkę brukową? Produkty do zabezpieczania bruku znajdziesz w sklepie internetowym impregnacjakostki.eu.
Powiem szczerze, że urząd skarbowy to już ma miesięczny na autobus do mnie, dlatego że oni są regularnie w takiej firmie jak moja. Praktycznie w tej chwili kontrol odbywa się w sposób ciągły i nieustanny.
Te samochody kupiłem w momencie, w którym ludzie się wyprzedawali i sprzedawali je naprawdę za bezcen, bo potrzebowali pieniędzy.
Jaka była cena zakupu tego auta?
Nie chciałbym zdradzać, ale powiedzmy, że kręcimy się tutaj w okolicach 600 tysięcy euro.
Mnie jara to, że ja je mam, że ja mogę sobie na nie pozwolić i posiadam.
Bo ty je też kupiłeś za gotówkę.
Powiedzmy, że tak.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Szymon Banaś to przedsiębiorca i miłośnik motoryzacji, który ponownie zawitał na moim kanale. Odcinek z jego udziałem wyemitowany ponad półtora roku temu zdobył 2 miliony odsłon. To wystarczający argument za tym, żeby zobaczyć, co zmieniło się w jego życiu od czasu pierwszego spotkania. Jak wiecie, realizacja odcinków na terenie całej Polski jest możliwa dzięki wsparciu partnerów. Dziś jest nim firma Max Dywanik, będąca polską marką produkującą wysokiej klasy dywaniki samochodowe. W ofercie znajdziecie kilkadziesiąt tysięcy dedykowanych dywaników welurowych, dywaniki gumowe, maty do bagażnika własnej produkcji oraz czołowych producentów jak Rezafplast czy Aristar. Dla najbardziej wymagających odbiorców Max Dywanik przygotował dywaniki z włoskiej skóry. Jeśli ktoś z Was zajmuje się sprzedażą samochodów bądź prowadzi myjnię detailingową, to zachęcam do kontaktu z Max Dywanik w celu nawiązania współpracy partnerskiej. Co najważniejsze, widzowie kanału mogą skorzystać z darmowej dostawy na wszystkie zakupione dywaniki w sklepach dywanikidosamochodu.pl oraz newstyling.pl. Promocja ograniczona czasowo. Szczegóły w opisie filmu.
Taycan to jest auto codzienne bardziej mojej żony niż moje. Pista jest zarejestrowana w Czechach ze względów przede wszystkim akcyzowych. Podatki w Polsce ja lubię płacić, ja je płacę, bo prowadząc tutaj biznes nie mam zamiaru kombinować z rezydencją, z jakimikolwiek innymi optymalizacjami, które wykraczają poza literę prawa. Natomiast przy samochodach można to zrobić w bardzo prosty sposób, rejestrując auto w Czechach. Można odzyskać, albo inaczej, nie zapłacić 18% akcyzy, co w przypadku takiego pojazdu. No jest dosyć bolesne. To są auta limitowane. To auto było limitowane, jeżeli chodzi o ilość sztuk wyprodukowanych. To auto było limitowane, jeżeli chodzi o czas, w którym można było ten samochód zamówić i też były dosyć duże restrykcje. Ja obydwa udało mi się zdobyć i w tym wypadku kupiłem je tak dobrze, że niezależnie od tego, w którym momencie je sprzedam, na nich nie stracę. Możemy to tak ująć, że nie stracę. Powiem szczerze, że urząd skarbowy to już ma miesięczny na autobus do mnie, dlatego że oni są regularnie w takiej firmie jak moja. Praktycznie w tej chwili kontrol odbywa się w sposób ciągły i nieustanny, dlatego że sposób, w jaki teraz składa się deklaracje podatkowe i też ile tych deklaracji jest, oraz wymogi powodują, że taki urząd ma wgląd we wszystko, co robisz na bieżąco. Ja się nie muszę bać tego, co będzie po tym odcinku, dlatego że pistę nabyłem w czerwcu tamtego roku.
Zapytałbym Cię teraz o to, co się stało po publikacji materiału, który zanotował 2 miliony wyświetleń ponad półtora roku temu.
Po publikacji nie miałem żadnych negatywnych ani odczuć, ani tym bardziej takich jakichś zdarzeń czy zjawisk, które by mnie w jakiś sposób dotknęły w zły sposób. Co się zmieniło? Zmieniło się mnóstwo rzeczy, natomiast mnie zszokowało te 2 miliony wyświetleń i to mówię zupełnie szczerze. Ludzie mnie w mojej branży, bardzo dużo ludzi mnie obejrzało, obejrzało mnie mnóstwo ludzi, dzięki którym teraz naprawdę wykonałem duży rozwój, bo parę kroków dopiero po tym, jak ten odcinek wybrzmiał, po tym, jak moje konto na Instagramie gdzieś tam się rozrosło, zaczęło do mnie pisać, zaczęliśmy utrzymywać kontakt i tak dalej. No i muszę przyznać, że niektóre z takich dróg kontaktu przez tego Instagrama wiele mi gdzieś tam w życiu już pomogły i pomagają nadal.
No tak, pamiętam, że po publikacji naszego odcinka dosyć szybko pojawiło się u Ciebie ponad 10 tysięcy nowych obserwujących. Żeby podnieść wartość, Szymon, Twojego pojazdu, mamy okay. tutaj zestaw dywaników samochodowych dedykowanych Tobie
uprzejmie.
Z nazwą bezpośrednio Twojego instagramowego profilu, więc wow, potem...
No to... I to imienne po prostu.
Tak, oczywiście. Okay. I jeszcze jedna rzecz, osoba, która jako pierwsza poprawnie wymieni samochody, które posiadałeś od czasu naszego ostatniego spotkania, otrzyma dedykowany komplet dywaników. Co ty na to?
Może tak być.
Dobra.
Będą musieli się chwilę... Okej, tylko jeszcze muszę dodać, sprecyzować. Posiadane, czy które zagościły na podjeździe, bo to
będzie... Nie, te, które były twojej rodziny.
Okej. To będzie, no, będą mieli też problem, ale niech próbują, no. Niech próbują, zobaczymy, czy ktoś trafi.
Dobrze. A tymczasem zaraz zapakujemy się do samochodu, ruszymy w drogę, żeby zobaczyć kolejny twój samochód. Pamiętam takie twoje Instastory z początku pandemii, gdzie zwróciłeś uwagę swojej społeczności, że teraz zacznie się czas, w którym ci, którzy mieli pieniądze, będą mogli umiejętnie je inwestować. Jak ty sobie to wszystko poukładałeś w ostatnim czasie?
Trzeba zacząć od tego, że mojego biznesu pandemia i dotknęła, i nie dotknęła. To jest taka kwestia, że ta budowlanka, w której my w gruncie rzeczy pracujemy, nie była tak narażona mocno na zamknięcia, na lockdown cały. Natomiast kwestia jest też taka, że ludzie muszą zrozumieć, że to jest tylko jakaś część mojego biznesu. Wiele biznesów polega na po prostu na inwestowaniu, tak? Czy to branża deweloperska, czy nieruchomości. Był dobry okres w tamtym roku, szczególnie na początku pandemii, kiedy zaczęła się wręcz taka, bym powiedział, panika do zakupów, po prostu do zakupów. I ja ten okres wykorzystałem, co przynosi w bardzo krótkim, że tak powiem, czasie dosyć sensowne korzyści. No i wygląda to na to, że ci, którzy mieli zarobić i mieli środki do tego, żeby wykonywać jakiekolwiek ruchy, już to zrobili, dlatego że możecie sobie sami popatrzeć, w jakim momencie w tamtym roku, o tej porze, gdzie znajdowały się indeksy, wykresy, wszystko. Ci, którzy znają się, jak inwestować, wiedzieli. Ja oczywiście podążałem za rekomendacjami pewnych
traderów,
czy tam też, no ja staram się uczyć, tak? Ja nie mówię, że ja wszystko wiem, wręcz przeciwnie, ja twierdzę, że ja nic nie wiem.
Co konkretnie kupiłeś?
Mnóstwo akcji. Spółek, które były na dnie, no akcje, które dosłownie szorowały brzuchem po dnie. Wszyscy wtedy mi rekomendowali, no, żeby nie łapać spadających noży, to się tak wtedy mówi, bo wszystkie akcje leciały. Ja czułem to, że po prostu będzie odbicie, tak? No bo to jest nienaturalne. Jeżeli coś ma nienaturalną wartość albo wysoką, no to mówimy bańka, jeżeli jest nienaturalnie niska, no to też to widać od razu, że jest coś nienaturalnie nisko. I tak i na tym można było zrobić naprawdę duże pieniądze. Ja nie mówię, że ja zrobiłem wielkie, bo prawda jest też taka, że byłem bardzo ostrożny, no bo był taki okres, że raczej robiło się, trzeba było być bardzo takim spokojnym, a nie rozwalać pieniądze na prawo i lewo. Ale ta strategia małych kroczków przyniosła zamierzony efekt w przeciągu całego roku. W każdym zakresie, czy to nieruchomości, czy to właśnie akcji, czy też samochodów, bo ja też właśnie te samochody kupiłem w momencie, w którym ludzie się wyprzedawali. I sprzedawali je naprawdę za bezcen, bo potrzebowali pieniędzy, no, mówiąc prosto.
Tak, ty tych pieniędzy stricte nie potrzebowałeś, firma stoi na stabilnych fundamentach, też branża budowlana nie ucierpiała. Ty przygotowujesz między innymi rusztowania, prawda? Różnego
no tak,
typu...
No ja się generalnie w branży budowlanej siedzę i to jest tak, że to jest tak naprawdę już w tym momencie kilka firm. To jest kilka firm, kilka działalności, ale one się skupiają wokół jednej branży. Powiedziałbym budowlanej. Dlaczego wokół branży budowlanej? Bo w tym upatruję, ja siedzę, można powiedzieć, w surowcu, jakim jest aluminium. To jest dla mnie kluczowy, że tak powiem, rynek i kluczowy surowiec, którym ja się zajmuję, jego obróbką i wszystkim. I tutaj mam bardzo duże pole w budowlance, bo to są i fasady, i okna, i fotowoltaika teraz. To jest cała masa naprawdę. Ja się przede wszystkim tym właśnie zajmuję, bo to już nawet dwa lata temu, kiedyśmy się pierwszy raz, półtora roku temu, kiedyśmy się pierwszy raz spotkali, to ja dlatego mówiłem, że konstrukcje, ponieważ my się zajmujemy przede wszystkim wieloma aspektami w tej dziedzinie, jaką jest aluminium. nie stoimy na jednej nodze, przez co można zawsze dywersyfikować w jakimś stopniu te
Czyli
przychody.
Jesteś podwykonawcą w wielu branżach.
Oj, w wielu branżach, ale przede wszystkim można przyjmijmy w ten sposób, że to jest 100% praktycznie moich przerobów, jeżeli chodzi o surowiec, o tą metalurgię, bo wtedy żeśmy rozmawiali, czym ty się zajmujesz, że to metalurgia. To jest aluminium. Ja po prostu siedzę w metalach kolorowych, z czego aluminium gra.
Czyli jesteś królem polskiego aluminium.
Nie. Szukam to daleko. Daleko jeszcze właśnie tak patrząc realnie, to do takiego bycia królem, magnatem, czy jak to inni różnie nazywają, to jeszcze daleka droga i też pewnie nigdy tak nie będę o sobie ani myślał, ani mówił, bo trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Także z takimi określeniami spokojnie, bo ja pamiętam zawsze, sam się z nich śmiałem i nigdy nie myślałem w takich kategoriach ani o sobie, ani o swoim biznesie, że gdziekolwiek, kiedykolwiek będzie król, czy tam jak to właśnie lubią takie clickbaitowe tytuły, nie? Wskakiwać na
Wiesz,
różnego
to jest,
rodzaju...
to jest konieczne, żeby w jakiś sposób zachęcić do tego, żeby
Oczywiście
poznali
ja to rozumiem.
Swoją historię. I pamiętam, że po tym naszym pierwszym spotkaniu zaznaczyłeś, że fajnie by było, gdybyśmy kiedyś mieli okazję uzupełnić ten odcinek o pełniejszą Twoją życiową historię. Nie do końca wiedziałem, co wtedy masz na myśli. Miałem też świadomość co do tego, że w 15 minutach, bo tyle trwał poprzedni odcinek, nie da się wszystkiego zmieścić. Więc z Twojej perspektywy, co warto byłoby dopowiedzieć, aby uzupełnić Twoją historię, żeby te dwa odcinki były swego rodzaju Twoją wizytówką?
Przede wszystkim kwestia jest taka, że najtrudniejszą rzeczą jest odtworzenie tego wszystkiego, co było wcześniej, ponieważ i jakkolwiek nawet by to teraz nie brzmiało, jak będę o tym opowiadał, no to wiele sobie pomyśli, no takie lukrowanie pączka, nie? Że no już ma, to teraz się będzie bawił w coacha, opowiadał, jak to było, jak to się mówi, jak stał na rogu, gazety sprzedawał. No w moim wypadku bardzo dużo rzeczy z takiego typowego amerykańskiego snu, jak to niektórzy nazywają, czy jak potem je nazywali złotym dzieckiem, bo też były takie docinki, no sprawdziło się. Dlaczego? Dlatego, że zaczynaliśmy od kompletnego, naprawdę kompletnego zera, od zapożyczone pieniądze. Natomiast no ja miałem, w pierwszym odcinku to podkreślałem, będę to dalej podkreślał, ja trafiłem na odpowiednich ludzi. Dlatego ja to umiałem tylko po prostu posklejać, jakby poskładać puzzle rozsypane. I do tej pory to robię. Ja sam w ręku fach, owszem, mam, tak jak wtedy też powiedziałem, tata mnie nauczył, ale to, co potrafiłem najlepiej i do tej pory mi to wychodzi, lepiej lub gorzej, ale jednak wychodzi, no to jest zarządzanie. Dlatego, że ja to po prostu wszystko w miarę jakoś sklejam, ale od zawsze będę o tym mówił i będę to zaznaczał w każdym wywiadzie, w jakiegokolwiek, kiedykolwiek udzielę, że zasługa jest przede wszystkim po stronie ludzi, z którymi ja się otoczyłem. Na początku to był tylko tato, moja małżonka, mój brat i od tego się firma zaczęła. Potem był jeden kolega, drugi, żeby swoich ludzi mieć blisko siebie i żeby im pokazać, że mają stabilną sytuację i że nie muszą się niczego obawiać, ja swoim ludziom dawałem podwyżki.
W czasie pandemii?
W czasie pandemii. Głupotą z mojej strony by było, gdybym ja, no powiedzieliśmy o tym wcześniej, tak, ja kupiłem Ferrari, nie może być sytuacji, w której ja stawiam Ferrari pod domem, a moi pracownicy dalej pracują za te same pieniądze, za które pracowali rok wcześniej.
Albo nawet mniejsze.
Albo mniejsze, albo bym wykorzystywał fakt pandemii, że słuchajcie, no muszę Wam teraz dać mniej czy coś. Nie było w ogóle takiej dyskusji.
No w Twoim kontekście to jak najbardziej jest uzasadnione, natomiast też nie chciałbym, żeby tutaj ludzie mieli takie przeświadczenie, że jeśli szef im obniżył pensję, no to jest nie, no złe to... i tak dalej, bo
wiadomo,
to jest kwestia bardzo indywidualna i wiele branż naprawdę funkcjonuje w tej chwili na głębokich debetach.
To się zgadza, tylko wtedy no wiadomo, że szef nie kupuje sobie Ferrari czy Porsche. Jeżeli ja znam przypadki, w których wiadomo, no przecież to nawet w internecie było, że ludzie brali dotacje te z PFR-u właśnie związane z pomocą, tak, i kupowali sobie dobra za to luksusowe. No to o czym to świadczy? No,
znaczy, dlatego... Pieniądze, które mieli, wiadomo, no, przeznaczali na firmę, przeznaczali na swoje dobra, a to,
Dokładnie.
Co przyszło w formie dotacji, mogli przeznaczyć na rozwój albo raczej utrzymanie firmy
wszystko,
i zabezpieczenie.
No tak, ale właśnie znam przypadki najgorsze takie, że właśnie mimo to tu w firmie twierdzili, że jest źle, że jest tragicznie, tak. Że nie mają pieniędzy na pracowników, a tarcze brali, tak? I teraz będzie pokłosie tego, uważam, też, jeżeli chodzi o bezrobocie, bo jednym z warunków tarczy było to, żeby nie zwalniać ludzi przez rok, prawda? I już mam sygnały o tym, że firmy z okolicy będą zwalniać właśnie z tego powodu.
Tobie udały się strzały w postaci zakupu akcji konkretnych spółek. Bardzo ryzykowna
Dokładnie.
Metoda.
Dokładnie.
No, bo sam nie wiedziałeś, gdzie jest to dno, ale w dobrym momencie wszedłeś.
Ja się nastawiłem, że w ogóle rynek klapnie. Po prostu, że on klapnie. Więc z wyprzedzeniem udało mi się zabezpieczyć, powiem Wam tak, no wtedy surowiec, wszystko, co było związane z jakąkolwiek gospodarką, nie tylko czy to surowcową, czy to kruszce, czy to cokolwiek, tak, akcje już pomijam, ale wszystko było na dnie. Można było kupować naprawdę za bezcen. Więc ja, będąc w branży aluminium, przede wszystkim środki, które miałem, przeznaczyłem na zakup surowca. Dlaczego? Dlatego, że z perspektywy wieloletniej widziałem, że ten surowiec jest najtańszy od lat, więc co? No, kupujemy. Kupujemy, kontraktujemy, kupujemy. Co się stało? Stało się to, że byłem w stanie zaoferować klientom lepsze warunki współpracy w tamtym roku, gdzie to był okres pandemiczny, a on
tego oczekiwał. Bo też taniej kupowałeś, tak?
Dokładnie, więc jakby ja przerzuciłem te korzyści, nie zgarnąłem ich sobie, tylko przede wszystkim przerzuciłem to, przeszczepiłem to na swoich klientów. Dzięki temu po prostu nie to, że zarobiłem, nie, ja, tak jak Ci powiedziałem na początku, w ogóle jak żeśmy się spotkali, jak żeśmy rozmawiali, ja jestem zwolennikiem teorii, że szklanka jest w połowie pusta, połowie pełna, a nie pusta, i patrzę na pozytywy. Mógłbym też właśnie z perspektywy patrzeć na wszystko z perspektywy utraconych korzyści, że żeśmy tego nie zrobili czy tamtego, ale jednak uważam, że największym sukcesem tamtego roku jest to, że po prostu żeśmy przeszli suchą stopą. Względnie suchą stopą przez cały ten okres, czyli że wszyscy moi kontrahenci, których sobie bardzo cenię, że oni przetrwali, bo wcale nie jest fajnie, jeżeli ty funkcjonujesz dobrze i tak dalej, ale twoim kontrahentom, klientom czy dostawcom dzieje się krzywda. Więc jak tylko na przykład dostawałem płatność od swoich klientów, to od razu wysyłaliśmy ją do swoich dostawców.
Nawet żeby jeśli utrzymywać, termin był 30-dniowy,
tak,
60-dniowy.
Płaciliśmy przed terminem po co? Żeby otrzymywać pieniądze w krwiobiegu, bo wiedzieliśmy, że w tym momencie to nie jest okres na właśnie nawet na wykorzystywanie tych terminów 30 czy 40 czy nawet 50-60-dniowych, bo tu i teraz jest potrzeba taka, żeby ten pieniądz krążył, bo oni mogą mieć swoje płatności i tak dalej, i tak dalej. Chodzi tylko po prostu o to, że jeżeli Tobie ktoś dał, pomaga, jesteś w dobrej sytuacji, pomagaj innym, żeby to wszystko działało. I muszę powiedzieć, że im po stronie odbiorców i po stronie dostawców jest zachowany status quo z zeszłego roku, a nawet jest lepiej.
Mhm. No to jest to też jest taka lojalność, którą się
dokładnie
zaprocentuje
buduje
w kolejnych
się,
latach.
O to mi właśnie chodzi, że ja na przykład swoim też odbiorcom, którzy gdzieś tam mieli gorszy okres i no, zdarzało się, że on nie mógł zapłacić czy coś, nie wysyłałem nawet pism. Telefon był tylko, słuchaj, co się dzieje, no mam problem, teraz wszystko. Mówię, dobra, rozumiem, nie ma problemu, wszystko. To uważam, że to jest najnormalniejsze podejście do prowadzenia biznesu. Jeżeli ja miałem z czego zapłacić, wiadomo, że inaczej też bym pewnie patrzył, gdybym ja nie miał z czego zapłacić, to bym cisnął temat, ale jeżeli ja byłem w dobrej sytuacji, no to starałem się, żeby z mojego powodu jak najmniej ludzi miało kłopot, a jak najwięcej mogło sobie ułatwić też życie.
W Polsce w dalszym ciągu w wielu kręgach pokutuje takie przekonanie, że nie da się legalnie zarobić w tym kraju dużych pieniędzy. Jak Ty do tego typu stwierdzeń
się
ustosunkujesz?
Ale, da się, ale to jest maraton. Mhm. Po prostu to jest maraton. To będzie się to budowało, trzeba mieć perspektywę lat, nie miesięcy, ani tygodni. Niektórzy myślą, że to jest kwestia tu i teraz i ja uważam, że...
No, ale Ty też nie masz 70 lat, Szymon.
No ale ja zacząłem w wieku 20.
Mhm. A teraz masz?
Teraz mam 31.
31.
Zaraz 32 stuknie. No. I też wszyscy byli zdziwieni, bo ostatnio to tak jakoś nie wybrzmiało i ostatnio na Facebooku gdzieś tam rzuciłem posta, że mam, że 5 lat temu jak kupowałem Audi R8, no, pierwszy supercars mój, Audi R8, tak? Auto za tak zwaną przysłowiową bańkę, chociaż wcale bańki nie kosztowało, przecież rabaty są i tak dalej, poza to był leasing, wiadoma kwestia, ale wszyscy, jak to 26 lat miałeś, jeździłeś się rusenką? No tak, no za własne zarobione pieniądze jeździmy rusenką, ale to nie o to chodzi. Mnie napędza nie sam pieniądz, tylko mnie napędza to, co sobie mogę za to kupić, zrealizować marzenia, tak? Bo ja lubię realizować swoje marzenia. Moja żona na przykład uwielbia podróżować i dlatego też zawsze gdzieś podróżujemy. Pomimo tego, że okres pandemiczny w tamtym roku też i tak dalej, muszą być przynajmniej dwie podróże w ciągu roku. No, no człowiek po coś właśnie to wszystko robi, tak? Po coś pracuje. I to nie jest po to, żeby komuś coś udowodnić, pokazać coś, tylko żeby spełnić swoje własne marzenia, bo każdy ma swoje jakieś
Twoim ambicje. Marzeniem na pewno jest też inwestycja na Dominikanie. Nie wiem, czy chcesz ten fragment poruszać, czy nie, ale masz tam jakieś plany związane z deweloperką.
Wszystko możemy poruszyć. No prawda jest taka, że ja bardzo mocno dywersyfikuję swoje źródła i to, co Ci powiedziałem, ludzie mnie łączą tylko z jednym, a prawda jest taka, że jest ich dziesiątki i jednym z kolejnych będzie hotel, tak? Będzie hotel.
To Zakopane nasze... w Wiśle,
nie,
w Szczyrku.
Nie, daleko, gdzie? Daleko stąd. No, w Dominikanie. W Dominikanie, dokładnie tak. To jest marzenie, tak też ogółem patrząc mojej małżonki, bo ona zawsze chciała mieć hotel. A też prawda jest taka, że te kierunki jakoś specjalnie na pandemii wcale nie ucierpiały, bo tam mimo wszystko to jest drugi koniec świata i tam lata bardzo dużo Amerykanów, nie tylko, Europejczyków też. Byłem, widziałem, zakochałem się tak naprawdę w widokach, we wszystkim. Ludzie mi się spodobali, więc czemu nie?
I sądzisz, że to będzie dobry biznes, że jest na to zapotrzebowanie? Tam konkurencja jest dosyć duża, a kurs nie jest to taki tani jak Grecja czy dajmy na to Bułgaria w sezonie letnim.
Prawda jest taka, że ludzie są przygotowani na to, że jak chcą wypocząć porządnie i chcą coś zobaczyć, to są naprawdę w stanie zapłacić duże pieniądze. I tego się trzymajmy. I taka jest prawda, bo jeżeli byś popatrzył nawet średnio, jak to wszystko ewoluowało i w jaki sposób, i jak dużo ludzie zaczęli wydawać na turystykę i teraz tak naprawdę ile osób tęskni za tą turystyką, to tylko pokazuje, że jest w tym potencjał.
Dobrze, zobaczymy, czy jest potencjał też w Twoim samochodzie. Podjechaliśmy bezpośrednio pod studio autodetailingu, czy raczej tak, można folii, powiedzieć, że folii.
Tak, przede wszystkim. Tak
wrapping. Tak. Dobrze, jest. No to lecimy parę przebitek.
Obejrzeć.
Historyjka.
Dokładnie. Jesteśmy w tym momencie w firmie mojego bardzo dobrego kolegi Daniela, Folie Car Design, gdzie jak widzicie tutaj moje oczko w głowie, czyli ten samochód, który akurat którego nie mogliśmy obejrzeć w garażu. Przechodzi metamorfozę. Niestety, ale nie ja konfigurowałem to auto i jest ono jak dla mnie w takim trochę nudnym kolorze, więc musimy mu dołożyć troszeczkę jakichś smaczków. Najważniejsza rzecz to jest to, że no ten samochód w ogóle udało mi się zdobyć i to w takim okresie, jakim był zeszły rok, czyli pandemia. Udało się go dostać ze Szwecji od klienta, który dostał alokację na ten samochód.
Jaka była cena zakupu tego auta?
Nie chciałbym zdradzać, ale powiedzmy, że kręcimy się tutaj w okolicach 600 tysięcy euro za egzemplarz. I mówimy tutaj o cenie oczywiście netto, dlatego że nie podajemy, bo nie wiadomo w jakim kraju będziemy go rejestrować, co i jak. No ale to są kwoty powiedzmy tej wielkości. Natomiast na ostatniej aukcji na przykład taki samochód, oczywiście mówimy o rynku Stanów Zjednoczonych, a nie Europy, został sprzedany za $1 milion.
To jest najcenniejszy z Twoich nabytków w tej chwili.
Tak, i to jest kwestia, to jest stricte inwestycyjny zakup, dlatego że ja wiem, niezależnie od tego, czy podtrzymam ten samochód i sprzedam go za pół roku, czy go sprzedam za rok, czy za dwa, czy za pięć, to ja na nim zarobię. Kwestia jest, czy zarobię kwotę X, czy X plus ileś tam procent, ale na pewno nie sprzedam go na stracie, to jest niemożliwe.
Szymon, siadamy w takim razie do samochodu, ruszamy w kierunku Wrocławia i porozmawiamy tak sobie o flipach w kontekście tak motoryzacyjnym.
Tak jest, dokładnie.
Obiecaliśmy naszym widzom, że porozmawiamy teraz troszeczkę o flipach, ale nie w kontekście nieruchomości, a motoryzacji. Niewiele osób wie, że można zamówić sobie ekskluzywne, na przykład sportowe auto z salonu w jakiejś limitowanej edycji. Często na przykład proces produkcji takiego auta trwa rok czy dwa i my w tym czasie mamy jakby auto w jakiejś konkretnej bazie, które możemy starać się komuś sprzedać, kto kupi to auto i nie będzie musiał czekać, często zarabiając na tym jakieś spore pieniądze. Czy właśnie Ford też potencjalnie będzie takim nośnikiem, powiedzmy, gotówki, jakąś dywersyfikacją?
Dla mnie tak, natomiast trzeba pamiętać, że w momencie, w którym Forda się kupowało i dalej jak się kupuje, jak się go dostaje z salonu nowego Forda GT, to podpisuje się dwuletni holding agreement, czyli nie możesz sprzedać tego auta przez okres 24 miesięcy, od kiedy oni Ci wydadzą fizycznie pojazd. W momencie, w którym ten holding agreement wygasa, możesz już to auto sprzedać. W tym wypadku Ford zabezpiecza klientów też, no i po prostu nie chce, żeby na jego aucie była zbyt duża spekulacja. Chociaż ona i tak istnieje, dlatego że generalnie teraz trzeba zapłacić słono ponad tak zwany sticker price przy zakupie z drugiej ręki nawet takiego Forda. Natomiast no, trzeba szukać smaczków na rynku takich, które gdzieś tam się pojawiają i wtedy właśnie szukać auta, które jest jak najbliżej tej ceny wyjściowej. Mi się to praktycznie udało zrealizować i dzięki temu ten samochód będzie dla mnie no, stricte jest inwestycją na zasadzie utrzymać wartość, może ją w jakimś stopniu właśnie zwiększyć, a już o ile to zobaczymy, jaka będzie perspektywa, czy ja go sprzedam szybko, czy ja go będę trzymał dużo dłużej. No niemniej jest to na pewno bardzo mocno limitowany samochód i wydaje mi się, że jeden z ciekawszych.
Masz już jakieś doświadczenie w kontekście flipowania na tym gruncie motoryzacyjnym?
To znaczy miałem teraz możliwość, ale stwierdziłem, że jednak nie, ponieważ jeszcze nie pojeździłem, czy to właśnie SVJ-em, czy nawet też pistą zbytnio. Te auta już miałem okazję sprzedać dosyć istotnie powyżej ceny zakupowej tych samochodów, ale to też ewoluuje, dlatego że wiem, że iż cena niektórych pojazdów będzie spadać, mimo tego, że są limitowane, bo one też zawsze osiągają gdzieś pewne apogeum te ceny, potem delikatnie spadają i się stabilizują. Natomiast dla mnie nie jest to clue, żeby zarobić. Dla mnie istotą jest jak najmniej stracić na takich zabawkach. Wtedy można się bawić takimi autami bez konieczności ponoszenia jakichś wielkich kosztów na koniec przy odsprzedaży. Tak? A najprzyjemniej jest, kiedy no mówię, możesz takie auto oddać jeszcze z jakimś zarobkiem, to już jest w ogóle bajeczna sprawa. Mnie jara to, że ja je mam, że ja mogę sobie na nie pozwolić i posiadam.
Bo ty je też kupiłeś za gotówkę.
Powiedzmy, że tak, no nie będę tutaj ukrywał. Ludzie się pytają, dlaczego nie mają blach. No one są nieporejestrowane, no są kupione, to one nie są w leasingach, tak jak wiele osób do tej pory myśli, bo wcześniejsze moje auta były w leasingu. Ale no niestety, jak się chce robić flipy na samochodach i móc sprzedawać dowolnie i nabywać, no to się nikt nie leasinguje, bo leasing no to już jest zobowiązanie co najmniej na dwa lata, potem cesjowanie i tak dalej, no to oczywiście można zrobić, ale to jakbym teraz miał klienta na przykład ze Szwecji czy skądinąd na swojego SVJ-a, no to nie ma możliwości, tak? Teraz Taycanem jedziemy, Taycan jest w leasingu, on traci na wartości, to jest samochód, który będzie siłą rzeczy tracił na wartości, to nie jest auto limitowane, ono nie ma szans być w żaden sposób, nie ma szans zminimalizować na nim jakichkolwiek strat, więc co? Więc to normalnie auto w leasing, auto do użytkowania na co dzień i bez żadnych w ogóle jakichkolwiek skrupułów. Ale samochody, które są naprawdę kolekcjonerskie i które trzeba traktować przede wszystkim w kategoriach, no tak jak powiedziałem, minimalizowania strat na nich albo wręcz zarobkowych, flipowania, one nie mogą być w leasingu, bo chociażby, tak jak powiedziałem, kwestie akcyzowe. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zapłacić akcyzę tutaj u nas w kraju, czyli zarejestrować to auto tutaj, bo ta akcyza przepada. Jeżeli auto jest niezarejestrowane, wtedy sprzedając je za granicę, normalnie sprzedaje się je w kwocie netto. To jest normalna praktyka, którą stosują i dealerzy, i różni multibrandowi i tak dalej. No to tak to po prostu wygląda.
Życie Cię ostatnio też dotknęło taką nieprzyjemną sytuacją. Nie wiem, czy będziesz chciał o tym mówić, czy nie, ale ktoś Ci się włamał do domu. I pytanie, czy nie jest to cena Twojego sukcesu na Instagramie, że pokazujesz to swoje życie, pokazujesz, że w tej chwili przeprowadziłeś się do Sky Towera, natomiast no, wystawiasz się troszeczkę, prawda?
Od samego początku się wystawiam, to każdy praktycznie to robi, kto gdzieś coś tam pokazuje, ale z drugiej strony no, możemy zawsze szukać, tak jak powiedziałem, w sytuacji negatywnych aspektów albo pozytywnych. Ja wiem, że prędzej czy później to, co się stało ostatnio, by nastąpiło i to powiem szczerze, że
Dosyć późno
to nastąpiło, jak na w ogóle wszystko to, co robię i nie wiążę tego w ogóle w żaden sposób z Instagramem, bo osoba, która się włamała, no to był po prostu gość oderwany od rzeczywistości i tak dalej, ja widziałem jak, inaczej, mam wiedzę jak do tego doszło i tak dalej, ze względu też no, dochodzenie policji, jakieś tam aspekty. W ogóle o tym nie mówiłem ani u siebie na profilu jakimkolwiek społecznościowym, ani nic. Potraktowałem to jak normalną rzecz, jako incydent. Takie rzeczy się po prostu dzieją, a że jestem wystawiony bardziej na strzał, to jestem. Na Instagramie nie pokażę, ale przecież ludzie tam, gdzie mieszkam, ludzie wiedzą, jakimi autami jeżdżą, jakimi autami jeżdżę, co mam i tak dalej, więc to jest naturalna kolej rzeczy, że kogoś to, że tak powiem, skusiło. Bo to był ktoś lokalny, dlatego że nawet z tego, co żeśmy doszli po śladach, to nawet autem nie przyjechał, tylko na piechotę przyszedł. No. Także powiedzmy sobie szczerze, nie ma co kategoryzować to w taki sposób, że popularność powodowała, że ktoś mi się włamał. Włamał mi się, bo widział, że może spróbować, tym bardziej, że też no, okolica jest jaka jest, cicha, spokojna. Wystarczyło, że też nie było gdzieś tam sąsiadów. Czy...
A co ci zostało skradzione?
Niewiele, jakieś dosłownie duperele, bo ktoś nie przemyślał, że ja się po prostu wyprowadziłem.
Coś tytułem zakończenia. Chciałbyś jeszcze dodać?
Nie, ja myślę, że nie będziemy kończyć, bo jak wtedy żeśmy też mówili, że zakończamy, nie? Minął półtora roku, znowu do czegoś wracamy, więc ja uważam, że jeżeli będzie okazja i będą jakieś ciekawe tematy i kwestie do poruszenia, to pewnie jeszcze nie raz się spotkamy i jeszcze nie raz taki wywiad nagramy, więc na razie mówię nie na pożegnanie, nie na zakończenie, tylko w tym miejscu przerywamy, kończymy, a
stawiamy,
co będzie dalej,
tak, stawiamy przecinek.
Dokładnie, ale tutaj kropkę i czekamy, co będzie dalej w przyszłości i jak to się potoczy wszystko.
Także do zobaczenia za półtora roku znowu.
Zobaczymy, co będzie.
Na moim kanale. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Wam także za to, że byliście z nami. Przypominam o pytaniu konkursowym, które też jest jakby cały czas aktualne i możecie śmiało odpowiadać pod odcinkiem na temat tego, jakie Szymon od czasu ostatniego spotkania nabył pojazdy, wliczając te, które były wtedy na podwórku. Czekam na Wasze opinie, propozycje i mówię Wam do zobaczenia w przyszłą środę o godzinie 18. I zbijamy żółwika.
Jo. Dzięki.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. Czytał Tomasz Knapik.